W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o języku chińskim, który jest powszechnie uważany za najtrudniejszy język na świecie. Ja nie jestem w stanie tego ocenić, bo języka chińskiego nie znam, przynajmniej na razie. Dlatego zaprosiłem ekspertkę, która wie o nim bardzo dużo. Witam Cię, Basiu.
Witam, dzięki za zaproszenie.
Tak się składa, że nagrywamy tą rozmowę dwa dni po chińskim Nowym Roku. Powiedz, czy świętowałaś jakoś ten dzień?
Tak, świętowaliśmy. Weszliśmy teraz w rok smoka i ja świętowałam z moimi zagranicznymi znajomymi. Akurat moja przyjaciółka Chinka tego dnia nie mogła się pojawić, ponieważ świętowała ze swoim chińskim gronem znajomych, co jest oczywiście zrozumiałe, ale tak, przybliżaliśmy trochę naszym znajomym chińską kulturę i co, tradycyjnie w Chinach, jakby zwyczaje na chiński Nowy Rok troszeczkę się różnią pomiędzy północą a południem Chin, bo Chiny są przeogromne, ale ogólnie powinno się przyjechać do swojego rodzinnego miasta, spotkać się z rodziną. To trochę taka Wigilia i Nowy Rok w jednym, tak możemy sobie to wyobrazić, jeśli myślimy o tym święcie. No bo właśnie witamy Nowy Rok, ale też wykorzystujemy tę okazję, żeby spotkać się z rodziną, zjeść wspólnie posiłek. Wcześniej należy wysprzątać dom. Przeważnie je się pierogi, które po chińsku nazywają się jiaozi, i lepi się je wspólnie. I je się również rybę, czyli yu, ponieważ yu, ryba, wymawia się podobnie do nadwyżki, do po prostu obfitości. Dlatego Chińczycy jedzą dużo takich potraw, które mają jakiś taki homonim, który przyniesie im jakby tę obfitość. Więc my też świętowaliśmy i tak, no i bardzo mnie to cieszy, że jako, że Chiny są mi tak bliskie, to mogę świętować bardzo dużo świąt w ciągu roku, nie tylko te takie sztampowe polskie święta.
Dobrze, powiedz na początek, co zainspirowało Cię do nauki języka chińskiego?
Myślę, że to nie jest jakaś taka fenomenalna historia. Przyznam od razu, że nie byłam zafascynowana chińskimi dramami ani znakami jako dziecko i nie rwałam się do Azji. Natomiast w sumie chiński wyszedł trochę tak z braku laku, o dziwo, bo jak byłam w liceum, to totalnie nie wiedziałam, co zrobić ze swoim życiem. Byłam tym typem ucznia, który jakby z wszystkiego był dobry, ale nie wiedział do końca, co lubi. Znaczy, lubiłam bardzo i do dziś kocham muzykę i kocham śpiewać, gram również na pianinie, ale już od wczesnego dzieciństwa to marzenie gdzieś tam pochowałam, że to mi nie przyniesie pieniędzy, tak sobie to skojarzyłam z tym, a chciałam gdzieś tam wyrwać się z, no nie tak bardzo bogato, no nie byliśmy bogatą rodziną, jak dorastałam, dlatego chciałam na pewno zaznać trochę lepszego życia i jak chodziłam na angielski w liceum, to poznałam takiego Maćka, który wiedział już wtedy, że on na pewno idzie na prawo, on świetnie znał angielski, świetnie znał hiszpański, siedzieliśmy, piliśmy kawę i on mówi: słuchaj, wiesz co, ja chyba się zacznę uczyć chińskiego. Ja mówię: chińskiego? Pogrzało cię? Po co ci jakiś chiński? On mówi: a wiesz co, mój ojciec właśnie pracuje w takiej firmie i mają te układy z Chinami, cały czas tam lata do tych Chin i w ogóle wtedy sobie tak zrobiłam taką retrospekcję jakby, jak wygląda życie Maćka i wiedziałam, że to jest duża, wielodzietna rodzina, ale kilka razy do roku jeżdżą na wakacje, mieszkają w przepięknym domu, mają fajny standard życia i pomyślałam sobie: zawsze chciałam nauczyć się jakiegoś ciekawego języka, bo już wtedy znałam bardzo dobrze angielski. No i myślę, a to może pójdę sobie na chiński. Jak byłam wtedy w drugiej klasie liceum, sprawdziłam wymagania, wtedy tylko chyba była sinologia na UW. Ja nie bardzo chciałam iść do Warszawy. Poza tym sinologia na UW miała wymaganą matematykę. A jakby wcześniej powiedziałam, że ze wszystkiego byłam dobra. No okej, z matematyki byłam zaledwie dobra, nie na rozszerzeniu. I uznałam, że to by było porywanie się z motyką na słońce, próbowanie zdawać tej matematyki, więc uznałam: dobra, nie, pójdę na szwedzki. Ale wszechświat tak śmiesznie działa, że jak byłam w klasie maturalnej, to na UJ-cie otworzyła się sinologia. A na UJ-cie studiowała moja babcia, moja mama, moja siostra. To jest taka uczelnia nasza rodzinna. Ja też kocham Kraków i zawsze chciałam tutaj mieszkać. No i uznałam: dobra, no to pi razy drzwi, zaaplikuję. Cała moja rodzina, Nie, no chyba cię pogrzało znowu kolejny tekst. No jak to, chińskiego się będziesz uczyć? Przecież to jest najtrudniejszy język świata. Wszyscy tam na pewno będą znali ten chiński. I ja i tak postawiłam na swoim i uznałam, że no to co, no najwyżej jak sobie nie poradzę, no to przecież zmienię kierunek. Nie ma jakby nic, czego nie można odkręcić, jak się ma 18 czy 19 lat, prawda? W sensie można zaczynać 7 kierunków, znam też takich ludzi, albo i 10 i dopiero znaleźć swoją drogę, albo w ogóle nie skończyć studiów. Natomiast okazało się, że ten chiński stał się moją pasją. I później rozmawiałam z moją babcią o moim tacie, który zmarł, jak byłam małą dziewczynką, miałam 5 lat, więc nie znałam go za dobrze. I ona mi powiedziała: słuchaj, wiesz co, tak sobie teraz przypominam, że Artur, jak wrócił ze Stanów, to przywiózł sobie słownik chińsko-angielski i mówił, że on się będzie uczył chińskiego, bo Chiny to jest przyszłość tutaj i Chiny na pewno kiedyś jeszcze zawojują światem albo na pewno będą jakimś mocarstwem, które będzie miało wpływ. Chciałabym dodać, że mój ojciec był w Stanach tak w latach 80., początkiem 90., więc Chiny wtedy no dopiero się otworzyły na świat w 89. Było właśnie Geiger Kaifang i wtedy się otworzyli. Także pomyślałam sobie, że ta historia tak zatoczyła koło, prawda, że ten ojciec, którego tak naprawdę nie znałam, też coś w tych Chinach widział. No i tak to się skończyło. Później jakby to się przerodziło faktycznie w moją ogromną pasję i stało się moim hobby, moim zawodem i tak. Więc w sumie z braku laku, a znalazłam coś, co naprawdę kocham i wydaje mi się, w czym jestem naprawdę dobra.
Czyli od początku miałeś takie przekonanie, że chiński jest językiem przyszłości i że
nie,
zapotrzebowanie na ten język będzie coraz większe, czy nie?
Nie, w sensie poszłam bardziej z ciekawości. Z ciekawością poszłam na ten kierunek. I chciałam, pomyślałam sobie, że jest to na pewno jakaś wyjątkowa umiejętność i coś, co sprawi, że zdecydowanie w tym CV będzie o mnie wiadomo, że jestem osobą, która zna ciężką pracę i jest w stanie nauczyć się czegoś niebanalnego. Nie do końca jakby myślałam nawet na początku, że ja będę stricte tylko filologiem chińskim, sinologiem. Myślałam zawsze, że zrobię coś dodatkowego, że nauczę się jeszcze czegoś dodatkowego. Tak też zrobiłam, bo w Szanghaju skończyłam również drugi kierunek, nowe media i komunikacje, co również teraz moja firma i tym, co się zajmuje, łączy z sobą język chiński i również właśnie nowe media. Także fajnie tutaj znalazłam swoją ścieżkę i myślę, że każdemu, kto myśli o nauce chińskiego, jakby to nie jest też tak, że zna się chiński i dostaje się dobrą pracę. To nie jest tak. Więc to od razu jakby z góry tutaj uprzedzam. Tak też nie było 10 lat temu, jak ja się zaczynałam uczyć. Myślę, że każdy filolog, Michał, możesz to potwierdzić, albo osoba, która włada językami, oprócz znajomości języków, chyba że się chce być tłumaczem, no tak jesteś tłumaczem, no to faktycznie wtedy ten język jest twoją supermocą. Znajomość chińskiego to na pewno jest supermoc. Natomiast żeby być tłumaczem, no to też wiecznie się trzeba doszkalać. Zresztą każdy język, jakby uczy się człowiek całe życie, huodao lao, xue dao lao, czyli uczymy się całe życie. Natomiast jeśli się jest tłumaczem, no to jest już taka bardzo faktycznie praca, która jest oparta na, wydaje mi się, ogromnym poświęceniu temu konkretnemu językowi. Natomiast jeżeli nie chce się być tłumaczem i nie wiem, myśli się, że znając chiński, później dostanie się pracę w korporacji i od razu dostanie się, nie wiem, dajmy na to dychę na rękę, tak? 10 tysięcy złotych na wejście na juniorskie stanowisko. Chyba nie. Tak mi się nie wydaje. Wydaje mi się, że znaczy jest to może możliwe, nie wiem, w Warszawie komuś się może uda, ale faktycznie wtedy ta znajomość chińskiego musi być bardzo dobra, żeby pracować z Chińczykami. I to ja bym powiedziała, że nawet wykraczająca poza kanony egzaminów HSK, bo ludzie lubią sobie mówić, że w chińskim jest tak, są takie egzaminy Hanyu Shui Ping Kao Shi, które właśnie gdzieś tam poziomują ten chiński. Natomiast wydaje mi się, że taka dobra znajomość chińskiego, ona wykracza poza jakikolwiek egzamin, jakiekolwiek listy słów i spisy gramatyki, tylko po prostu no, trzeba znać życiowe frazy i patrzeć, jak język ewoluuje i czego się teraz używa. Więc wydaje mi się, że teraz, obecnie, Język chiński jest językiem, który na pewno wyróżni z tłumu, na pewno jeśli się jest przebojowym i potrafi się walczyć o swoje, da dobrą pracę i można znaleźć dobrą pracę, ale nie jest tak, że każdy, kto zna chiński, dużo zarabia i ma dobrą pracę.
Okej, czyli chińskiego zaczęłaś się uczyć w Polsce i czy uczyłaś się go też w Chinach?
Bo tak,
mówiłaś, że
tak.
Studiowałaś w Chinach i czy to były studia po chińsku czy po
angielsku?
Tak,
zaczęłam się uczyć chińskiego w Polsce. Pierwszy raz pojechałam do Chin po drugim roku i objechałam całe Chiny pociągami naokoło. Spałam na couchsurfingu Chińczyków, to też mi dało ogromny taki boost do mojej pewności siebie, bo potrafiłam się dogadać, trzeba było wyjść z ciężkich sytuacji, trzeba było się targować. I jak postawiłam swoją stopę w Szanghaju we wrześniu 2016, to powiedziałam sobie, ja tu będę mieszkać i tak zrobiłam. Za rok zaaplikowałam na stypendium jakby od razu prawie tego samego roku. Dostałam stypendium konfucjańskie i studiowałam na Uniwersytecie Shanghai Normal University, chiński język biznesowy. I tam studiowałam całkowicie po chińsku, robiłam po prostu taki intensywny kurs chińskiego i uczyłam się też przedmiotów związanych z ekonomią, biznesem po chińsku całkowicie. Natomiast później studiowałam jeszcze w Chinach na jednym z najlepszych uniwersytetów chińskich, Shanghai Jiao Tong Dashu, Uniwersytecie Jiao Tong. I tam magisterkę robiłam już w języku angielskim, natomiast badałam również, ponieważ zajmowałam się chińską youtuberką Li Ziqi, to badałam, moje materiały były również po chińsku, artykuły o niej były po chińsku, wykorzystywałam tutaj swoją znajomość chińskiego w pisaniu tej pracy. No i wtedy mieszkałam w Chinach, więc jakby na co dzień komunikowałam się po chińsku. Także uczyłam się i w Polsce, i w Chinach. Natomiast tak szczerze powiem, że wydaje mi się, że tą główną pracę ja wykonałam podczas tych 3 lat licencjatu. Wtedy uczyłam się po chore godziny, jakby do 4 rano, całe życie moje to był chiński. Po prostu wszystko odstawiałam na bok i uczyłam się tylko chińskiego. Mieliśmy grupę taką naprawdę ambitnych młodych ludzi, którzy się wzajemnie dopingowali, ale też konkurowali, więc zawsze każdy był przygotowany i chciało się być jak najlepszym. Więc wydaje mi się, że tutaj to otoczenie tych dobrych ludzi wokół mnie, tych moich tongxue, tych kolegów z grupy i koleżanek, którzy naprawdę byli super ambitni, super inteligentni i też się przygotowywali tak rzetelnie, dało mi tutaj kopa i nawet jak byłam wcześniej leniuszkiem, który lubił sobie zaimprezować, to na sinologii trochę się to zweryfikowało i jeżeli bym się nie uczyła, to bym po prostu odpadła. Zaczynało nas 30, a chyba skończyło 11 albo 10 licencjat. Także tam było chyba 14 osób w ogóle na miejscu na tą sinologię, teraz już trochę inaczej to wygląda. Także powiedziałam tak, główną pracę zrobiłam w Polsce, te podstawy, takie podstaw i tego nauczyłam się w Polsce, a w Chinach jakby nauczyłam się rzeczy, których w Polsce znowu bym się nie nauczyła, które wyniknęły z życia, tak? Jakieś dokumentacje, załatwianie dokumentów, biurokracja, zatkany kibelek, prawda? I trzeba wzywać jakieś tutaj pana szyfu, czyli jakiegoś majstra i wytłumaczyć, co to się podziało i tak dalej. Także to jest, myślę, fajne połączenie. Jeśli ktoś może podstawy, wydaje mi się, że nawet podstawy na początku, moim zdaniem warto zacząć z Polakiem. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że nie od razu z native'em, tylko uczyć się przez swój język ojczysty, tego chińskiego, żeby te podstawy chłonąć i potem jeszcze dodać sobie właśnie konwersację z native'em. Taka moim zdaniem jest taka najlepsza metoda. No i pojechać do Chin albo na Tajwan, jeśli jest taka okazja. A okazji jest sporo, bo Chiny są hojne, dają stypendia, dają wyjazdy. Tajwan też jest hojny, ale Tajwan ma też wyższe wymogi, jeśli chodzi o aplikację. Tam naprawdę ten chiński trzeba chyba, wydaje mi się, trochę lepiej znać niż do Chin kontynentalnych.
Powiedz mi, jak z perspektywy tych wszystkich lat oceniasz trudność języka chińskiego w skali od 1 do 10? Jak oceniasz ją teraz i jak oceniałaś trudność tego języka, kiedy zaczynałaś się go uczyć?
Aha. Ja bym powiedziała, że chiński ma trudny próg wejścia. To jest ten jeden z takich języków, który, bo jak na przykład się zaczynamy uczyć hiszpańskiego, tak, na Duolingo przed wyjazdem pod Palmę, no to umiemy zamówić piwo i kawę i w ogóle się cieszymy, jak zapytamy, gdzie jest kibel, prawda? Przepraszam, taki język. Więc ten hiszpański jeszcze posłucha się trochę tam reggaetonu i już wiadomo, jak poderwać dziewczynę po hiszpańsku, prawda? Czy rosyjski, powiedzmy, ukraiński, no to ze słyszenia też możemy jakoś złapać. Angielski to w ogóle nie mówię, bo myślę, że teraz naprawdę bardzo niewiele młodych ludzi już nie mówi po angielsku, a jak nie mówi, to się wstydzi i uczy się go, prawda? Tak mi się wydaje, przynajmniej tutaj w tej mojej bańce dużego miasta. Natomiast chiński, no, jeżeli nie otaczamy się nim tak specjalnie, to możemy całe życie przeżyć i nigdy w życiu go nie usłyszeć, albo nawet nie wiedzieć, że to jest chiński. I na początek jest dużo rzeczy do zapamiętania, bo jest znaki, tony, prawda, pinin nawet też ma różną wymowę, czyli ta transkrypcja, to trzeba zapamiętać. Jakieś takie wyjątki typu, że czasownika być nie dajemy z przymiotnikami, tak? Dla nas, gdzie ja, nie wiem, ty jesteś mądry, ona jest piękna, she is beautiful, chce się powiedzieć osoba, być i przymiotnika w chińskim się tak nie robi, no więc te takie różne zasady. I
a
też,
jak się robi?
Daje się inne słówko po prostu, bo na przykład hen, czyli zamiast być jest po prostu inne słówko, które znaczy bardzo. Teraz już w sumie nie znaczy bardzo, teraz już się tak troszkę bardziej jest łącznikiem z podmiotu z tym przymiotnikiem, ale po prostu nie ma tam tego czasownika być. Więc to jest takie dla ludzi na początek, ojej, uczysz się czegoś i nagle, a nauczyciel znowu musi cię czymś zaskoczyć, że nie możesz tak powiedzieć, bo cię nikt nie zrozumie, bo to nawet nie o to chodzi, bo czasami można mówić bez gramatyki po angielsku, brzmi to tragicznie dla ucha, ale coś tam się, prawda, powie. Po chińsku, jeżeli się nie zastosuje struktury zdania albo właśnie powie się coś totalnie gramatycznie źle, to Chińczyk po prostu nas nie zrozumie. Dodamy do tego jeszcze źle powiedziane tony, no i w ogóle Chińczyk nie wie, co my do niego mówimy. Także powiedziałabym, że ten próg wejścia jest o wiele trudniejszy niż na przykład, mogę powiedzieć na przykładzie języków, których ja się uczyłam, no to niż angielski to w ogóle, bo angielskim ja byłam otoczona od dziecka, także to w ogóle nie porównuję, bo to jak drugi, jak mój też natywny trochę język, powiedzmy. Rosyjski, no to był dla mnie łatwy, bo jest dużo też takich fałszywych przyjaciół, ale ten początek możemy nawet ze słyszenia coś zrozumieć, prawda? Też odmiana jest czasami podobna niektórych słów. Niemiecki, dużo zasad, ale też podobnie trochę do angielskiego, szczególnie na początku, gdzieś tam ja tak sobie to kojarzyłam. No i nagle chiński, gdzie jest tyle zasad. Natomiast potem, jak już się opanuje te takie podstawy podstaw, to okazuje się, że ten język jest bardzo prosty, bo ma bardzo dużo logicznych rzeczy, logicznych struktur. Te słowa są logicznie tworzone, na przykład komputer jest elektryczny mózg, telewizor elektryczna wizja, komórka ręczna maszyna, tak? Jakby dużo rzeczy ma po prostu naprawdę, nie wiem, tornister to torba na książki, tak? A portfel to pieniężna torba. Więc jakby naprawdę dużo ma, to jest na przykład erdzi, uszna maszyna. Także naprawdę dużo słów ma ogromny sens. Nawet te znaki, one się składają z różnych takich części, które też tworzą historyki, jakieś mają często sens. Dużo tych znaków, które są właśnie tak zwanymi piktofonogramami, czyli mają w sobie i część fonetyczną, i część, która mówi nam o semantyce, o znaczeniu, no one mają jakąś historię za sobą. Na przykład dobrze po chińsku to jest kobieta i dziecko. No bo wierzono dawno, dawno temu, nie wiem, 15 tysięcy lat temu, jak ten znak powstawał, że jest dobrze, jak kobieta da ci dziecko. A spokój po chińsku, an to kobieta pod dachem. Dom to świnia pod dachem. Więc to są różne takie ciekawe historie. Wymiotować to usta i ziemia, tak? Z ust na ziemię. Także jakby chiński ma ogrom logiki i powiem tak, gramatyka chińskiego, ona istnieje i ona jest. To nie jest też tak, że chiński nie ma gramatyki. Jeśli ktoś tak mówi, to chcę wam coś sprzedać. A ma. Później szczególnie się poznaje takie już trudniejsze struktury, ale jest to zawsze do ogarnięcia, także też nie ma co się tutaj bać, bo ta gramatyka jest o tyle prostsza, że nie ma żadnej koniugacji, deklinacji, tak? Nie trzeba się zastanawiać, jak się coś odmienia. Czasy też jakby jako tako zaznacza się aspekt, ale czasy, nie ma tak, że jest nie 15 czasów, tak? Więc powiem szczerze, że jak ja się zaczynałam uczyć, ja się rosyjskiego zaczęłam uczyć po chińskim I nagle musiałam się zastanawiać nad odmianą i jeszcze ten polski mi się mylił. To miałam takie, Jezus, jaki chiński jest prosty, że tam nie trzeba się nad niczym zastanawiać, jakby mówi się on jeść, on wczoraj jeść, jakby no, to jest piękne. Więc powiem tak, jak się wejdzie na poziom taki środkowy, mniej więcej, ja bym powiedziała tutaj, do poziomu HSK 3 uczy się bardzo, najpierw jest trudno, potem uczy się super przyjemnie i ma się takie, złapałam Pana Boga za nogi, ja wszystko umiem już po chińsku, ja już wszystko umiem powiedzieć. Pamiętam, jak po pół roku nauki, ale takiej bardzo intensywnej, pamiętajcie, bo miałam 8 godzin dziennie chińskiego, a potem siedziałam jeszcze do 4 rano, więc to powiedziałabym w normalnym życiu z pracą to ze 2 lata. Ja myślałam, wszystko umiem, wszystko w ogóle, ja jestem najlepsza z chińskiego. Potem jest weryfikacja znowu, potem jest znowu trochę trudniej. No i powiedziałabym, że tak po HSK 6, no to już zostaje po prostu takie życie sprawdzenia sobie słówka, którego nie wiesz, tak? Nie wie, jakieś, nie wiem, choroby, jakiegoś dziwnego tam przedmiotu, którego rzadko się używa. No to teraz moje życie tak wygląda, że czytam po chińsku książki, słucham podcastów, oglądam filmy, komunikuję się, ale na przykład, no nie wiem, czasami nie wiem, nie znam jakiegoś słówka, które raz na jakiś czas się używa w życiu, prawda? Nie wiem, dajmy na to, ma się w domu rybiki, tak? Jakieś powiedzmy małe owady. Myślę, że w Tajlandii ty to akurat znasz ten ból różnych karaluchów i tak dalej. No i na przykład nie wiedziałabym, jak jest rybik. Wręcz nawet nie wiedziałam, jak jest rybik po angielsku, jak spotkałam takiego u mnie w łazience kiedyś. Więc to na tej zasadzie, tak? Na tej zasadzie. Natomiast powiedziałeś w skali od 1 do 10, ja tu zrobiłam wywód na pół godziny. I muszę powiedzieć najgorszą rzecz ever, czyli to zależy. To zależy. Po prostu. Bo mam uczniów, którzy uczą się ze mną 2 lata i nie wiem, jeżdżą do Chin na spotkania z współpracownikami, nagrywają mi vlogi po chińsku. Zresztą dodałam kiedyś, jak Rafał właśnie nagrywał vloga z Chin i mówił całkowicie po chińsku. A mam uczniów, którzy uczą się po prostu, bo lubią, nie wiem, chińską kaligrafię. To są przeważnie jakieś takie, mam takie panie po prostu, które do mnie przychodzą, które lubią spędzać ze mną czas. Gadamy sobie o znakach, ich strukturze, ale na przykład do 2019 roku są powiedzmy na tym takim najbardziej podstawowym poziomie i im w ogóle jest z tym okej. Okay. Im jest nie potrzeba iść dalej. Więc one jakby nie nauczyły się tego języka szybko, ale też zależy od wszystko od celu. Powiedziałabym, ja tak szczerze, chyba że chiński to jest numer 5. Od 1 do 10 dałabym mu 5. Tak mi się wydaje.
A to mnie zaskoczyłaś. Myślałem, że będzie więcej.
Ale mówię to tylko, wiesz, subiektywnie, może wiadomo, tak jak mówię, to zależy od osoby. To zależy od osoby.
No ale zawsze jest tak, że jeżeli spędzimy ileś lat na nauce jakiegoś nawet trudnego języka, to potem ta perspektywa jest zupełnie inna i ten język wydaje tak. się dużo łatwiejszy, niezależnie od tego, jaki to tak. był język.
Tak, ale powiem ci jeszcze jedno, Michał. Mam kursantki na kursie, które zaczęłam od podstaw jesienią 2023. Ruszyłyśmy w październiku. Dziewczyny teraz na zajęciach ostatnio przegadałyśmy całą lekcję po chińsku i nawet komendy, co mają zrobić na przykład w ćwiczeniu, tłumaczam im po chińsku, typu zaznacz prawdę czy fałsz, teraz przetłumacz, to wszystko mówiłam im po chińsku i one wszystko powiedziały po chińsku. Ja im powiedziałam, dziewczyny, czy wy sobie zdajecie sprawę, że uczymy się od października najtrudniejszego języka świata raz w tygodniu, tylko one bardzo dużo pracują osobno, żeby nie było, że jedna godzina w tygodniu języka wystarczy, bo nie wystarczy. Mają dużo zadania i dużo pracują same w domu, ale one mówią teraz po chińsku. I jedna mi powiedziała wręcz, że obecnie jej poziom chińskiego, bo to jest taka pani, rocznik jakiś tam, nie wiem, 7 coś, że obecnie jej poziom chińskiego jest wyższy niż poziom angielskiego. Ona po chińsku się nie boi mówić. I to jest parę miesięcy, więc jakby, i to nie są kobiety, wręcz ta kobieta, nie powiem imienia, ona się martwiła, że nie może się chińskiego nauczyć, bo ma problemy ze słuchem. Mówi w pięknych tonach i mówi, i rozumie, i powtarza, i jak daje kawę, bo pracuje gdzieś, gdzie Chińczycy są, przychodzą też na spotkania, to mówi do nich po chińsku i ma jakiś small talk z nimi. Także wydaje mi się, że gdzieś tam, no faktycznie to jest trudny język, żeby mówić jak native, żeby mówić jak Chińczyk, to jest naprawdę trudne do osiągnięcia. Ale taka podstawowa komunikacja, to ja bym powiedziała, naprawdę nie jest aż tak trudno. Tylko tą barierę pierwszą trzeba pokonać, a potem logika już podąży i będzie fajnie i będzie radocha.
Czyli nie podpisałabyś się pod tym, że chiński jest najtrudniejszym językiem na świecie?
Nie, jestem Polką.
Może na samym
ja już
początku,
mówię
ale
najtrudniejszym
tak
językiem.
To raczej nie.
Ja bym powiedziała, że nawet na samym początku nie jest najtrudniejszy, ale na pewno jest trudniejszy niż języki europejskie. Ale nie, nie podpisuję się pod tym, że chiński jest najtrudniejszy. Absolutnie nie. I moi uczniowie są dowodem na to, że nie jest.
Dobrze. Powiedz mi, jak bardzo język chiński jest zróżnicowany pod kątem dialektów i czy to ma w ogóle jakieś znaczenie dla osób, które uczą się tego języka?
Chiński w ogóle tutaj warto nadmienić, że w Chinach są języki chińskie. Jakby te dialekty, które są nazywane dialektami, one są tak dalekie od siebie, że to są tak naprawdę języki. Jak sobie wyobrazimy, jeżeli ktoś nie wie mniej więcej, jaka jest powierzchnia Chin, można sobie wyobrazić całą Unię Europejską i pomyśleć sobie, jak bardzo zbliżony jest portugalski do szwedzkiego. Nijak prawdopodobnie. No i tak właśnie różne są dialekty, które obowiązują w różnych prowincjach Chin, które obowiązują. One nie są jakby tam legalnie, że tak powiem, obowiązujące, ale w nich porozumiewają się ludzie. Z tego też względu w latach 50. Wprowadzono taki sztuczny język, ten, który ja władam i którego nauczam i którym mówi przeszło 1/5 ludzkości, czyli język mandaryński, pu tong hua. I to jest język, który jest oparty o dialekt z północy Chin. Natomiast no, został on wprowadzony tak naprawdę do szkół sztucznie, żeby ci ludzie mogli się między sobą porozumiewać. Trochę tak jak była próba Esperanto w pewnym czasie, to nie przeszło, w Chinach przeszło, w Chinach ogólnie przechodzi, jak coś jest zadecydowane, to po prostu przechodzi, prawda? Więc przeszło i teraz właściwie wszyscy już mówią w pu tong hua i tak samo ten język obowiązuje również na Tajwanie. Na Tajwanie został on wprowadzony odrobinkę wcześniej, w 47 bodajże, w Chinach 50 którymś, więc też jak byłam na Tajwanie, to dostawałam dużo zapytań, czy ty się tam w ogóle dogadujesz? Czy w ogóle oni się rozumieją? A ja tak, to jest ten sam język. Wiadomo, są jakieś różne rzeczowniki. Powiedziałabym, że różnica między chińskim na Tajwanie i chińskim w Chinach kontynentalnych jest taka jak między amerykańskim angielskim a brytyjskim angielskim. Czyli dogadasz się, niektóre rzeczowniki będą inne na przykład i tam jakieś struktury gramatyczne mogą być inne, ale na takim poziomie, nie wiem, gadu-gadu w restauracji czy w sklepie, to będzie takie samo. Natomiast te właśnie dialekty typu, nie wiem, szanghajski, nankiński, a w ogóle kantoński, to jest zupełnie inny język. To jest jakby kompletnie zupełnie inny język, ma nawet inny zapis, ma też parę swoich znaków. Także to są zupełnie inne języki. Jaki to ma wpływ? Powiedziałabym tak, zależy co się chce robić i gdzie się chce mieszkać. Jeśli pojedzie się z samym mandaryńskim do Hongkongu, można przeżyć, bo w Hongkongu też się tam można czasami po angielsku dogadać, ale na przykład mam koleżankę, która tam mieszka i zaczęła się uczyć kantońskiego, bo mówi, że po prostu no jednak większość rzeczy jest po kantońsku i jak się jeszcze mieszka, jej partner jest właśnie z Hongkongu, no to, no że tak powiem, wypadałoby się nauczyć tego kantońskiego. Także to są, zależy gdzie się chce mieszkać. Tak samo na przykład w Syczuanie, jest Sichuanhua, czyli ten syczuański język. Tam wszyscy mówią po mandaryńsku, powiedzmy, no może nie jakieś stare babcie i stare dziadki, ale to tak samo na Tajwanie, oni też nie mówią za bardzo po mandaryńsku. Natomiast no, jeżeli się chce tam długo mieszkać, nie wiem, fajnie sobie gaworzyć z panią 85-letnią, która nam smaży naleśniczka, no to wtedy pewnie ten syczuański parę słów byłoby fajne. Ale ogólnie mandaryński jest tutaj klucz, bym powiedziała. W większości Chin i na Tajwanie to już wystarczy, żeby się porozumiewać z wszystkimi. Także tak.
Czyli każda osoba, która zaczyna uczyć się języka chińskiego, gdziekolwiek na świecie, z automatu uczy się mandaryńskiego, tak?
No są osoby, które uczą się kantońskiego też. Bo kantoński obowiązuje właśnie w prowincji Kanton, w Hongkongu, to jest całkiem, tam sporo całkiem ludzi mieszka i dużo też ludzi, którzy mają na przykład te Chinatown, to oni wyjechali właśnie z Kantonu, bo tam były porty. Więc dlatego na przykład jak są jakieś te China Town, nie wiem, w Londynie czy w Nowym Jorku, podejrzewam też, no tam dużo ludzi będzie mówiło na przykład po kantońsku. Oni mogli to być ludzie, którzy na przykład w drugim pokoleniu już mieszkają w tym Londynie czy w Nowym Jorku, teraz mają te sklepy, a na przykład ich rodzice nigdy nie uczyli się mandaryńskiego, bo wyjechali jeszcze przed wprowadzeniem tego języka, nie? Więc są też osoby, które uczą się kantońskiego. Mam właśnie taką przyjaciółkę, tutaj mieszka w Polsce, jest z prowincji Kanton. Świetnie mówi po mandaryńsku, też uczyła się od dziecka tego języka. Natomiast jej partner właśnie uczy się kantońskiego dla niej, tak? Żeby kiedyś tam pogadać z jej rodziną, którzy mówią po mandaryńsku, ale preferują mówić po kantońsku, bo tam na południu Chin przeważnie tak jest. Więc jeżeli ktoś się wybiera stricte na południe Chin i na przykład stricte Hongkong, Guangzhou, no to wydaje mi się, że tam ten kantoński jednak będzie lepszą opcją, tylko że no to już chyba faktycznie tego języka to się ludzie chyba tylko z miłości uczą, bym tak powiedziała. Bo wszystkie jakieś takie techniczne sprawy, praca, dokumenty są po mandaryńsku, a wręcz jak się jeździ do jakichś fabryk, to nawet i po angielsku też ci ludzie tam mówią, ci inżynierowie i tak dalej, więc wiem przynajmniej, jak moi uczniowie jeżdżą, to raczej się uczą tego chińskiego, jak współpracują, tak bardziej z szacunku do kultury, z tego, że to są ich współpracownicy bezpośredni, że też żeby było miło, ale ważne sprawy często też się załatwia po angielsku.
Powiedz, gdzie szukać materiałów do nauki chińskiego? Czy są jakieś słowniki, podręczniki, strony internetowe, które polecasz?
Tak. Najpierw autopromocja u mnie. Na kursy langlang.pl i na moim Instagramie i TikToku.
Dlatego zadałem to pytanie.
Dziękuję Ci pięknie. No ja tworzę materiały do nauczania chińskiego dla Polaków. Mam kurs. Też coś się kroi w tym roku, szczególnie dla osób, które jeszcze się nigdy języka nie uczyły, także stay tuned, czekajcie, ja też czekam jeszcze na parę rzeczy do potwierdzenia, ale tak szczerze, to oprócz oczywiście mojego Instagrama, mojego newslettera, który wysyłam co wtorek, można się zapisać bezpłatnie, moich kursów, webinarów, YouTube'a, na YouTubie też jestem, tam to są takie materiały dla całkiem początkujących u mnie na Instagramie, w zapisanych stories jest wszystko, znaki, tony, pinin, wymowa, podróże, jakby wystarczy tam pójść i kliknąć i jest to naprawdę przygotowane w takiej formie, żeby jak najszybciej to, że tak powiem, sobie przyswoić. No to oczywiście są też materiały anglojęzyczne, które są dostępne na YouTubie. Mogę tutaj polecić moją nauczycielkę na przykład, Szło Chinese, Sychy UO się pisze i ona ma bardzo fajne filmiki na YouTubie na przykład. Ja też bardzo kochałam na początku swojej nauki Chinese Pod, czyli tutaj no Chinese Pod, prawda? Mają podcasty do nauki chińskiego, wspaniałe. Jeśli chodzi o słowniki, to ja polecam aplikację, która się nazywa Pleco. Też polecają moi uczniowie aplikację Du Chinese. Bardzo się fajnie z tego uczy. Fajna jest strona do czytania, nazywa się Chairman's Bao. To jest wspaniała nazwa, bo wiadomo, że Mao Zedong był chairmanem, a oni tutaj dali Bao, a Bao po chińsku to skarb. Chairman's Bao polecam do czytania. To jest taka gra językowa z przewodniczącym Mao tutaj, a tylko że Bao to jest skarb. Polecam również, co jeszcze polecam? Polecam książki do HSK, są po prostu książki tam HSK 1, HSK 2, HSK 3, one są dostępne bardzo łatwo, są to książki angielsko-chińskie, ale no tak czy siak fajną mają zawartość. I też jest taka nowa książka Discover China, też przyjemna, jeżeli ktoś by się chciał z niej uczyć. Natomiast powiedziałabym tak, no na internecie naprawdę jest, w internecie jest sporo materiałów, jest dużo różnych profili anglojęzycznych, również do nauki chińskiego. No i na YouTubie też można znaleźć, w ogóle też widziałam tam jakieś mini kursy, znalazłam kiedyś taki kurs jednego chłopaka, który po prostu zrobił cały kurs od zera za darmo na YouTubie chińskiego, włożył tyle pracy w to, także też można sobie tam wpisać i potem się okazało, że gdzieś tam to jest też znajomy znajomej, także też coś takiego jest, tylko że też ja współtworzyłam taki kanał na YouTubie Hao Hao, tam też wtworzyliśmy kurs chińskiego i też to było dostępne, tylko jedna sprawa z takimi rzeczami za darmo, może Michał to możesz potwierdzić, jest taka, że jak coś jest za darmo, to tego człowiek nie robi. Po prostu. W sensie to trzeba mieć taką dyscyplinę, żeby siadać i to robić, jak się za to nie zapłaciło, że te rzeczy są, one są dostępne. Ja też u mnie na Instagramie mówiłam o tych kursach na YouTubie, co znalazłam i tak dalej. To po prostu ludzie nie mają tej dyscypliny, jak nie mają deadline'u, jak nie mają opłaconej platformy na przykład na rok, na pół roku czy coś takiego, nie mają noża na gardle tak zwanego. No, powiedziałabym tak, zależy też jaką się jest osobą, ale niektórzy fajnie się uczą samemu chińskiego, znam takie osoby, które się fajnie nauczyły, ale jeśli chodzi o wymowę, tony, no to też fajne, bardzo polecam kursy po prostu z nauczycielem, jeżeli nie jeden na jeden, bo to jest bardzo kosztowna rzecz, to grupowe można znaleźć, no dużo teraz oferuję szkół, no ja też oferuję u siebie, jak mam miejsca, to oferuję kursy, także takie materiały polecam. No u siebie powiem tak, u mnie w newsletterze też zawsze jest dużo polecajek i też kiedyś pisałam bloga na Substacku, w tamtym roku teraz się przerzuciłam na inny newsletter MailerLite, ale na Substacku moim Lang Substack, też są tam posty w ogóle dla ludzi, którzy dopiero chcą zacząć uczyć się chińskiego. Mówię o tym, gdzie słuchać, gdzie czytać, gdzie, jak pisać. Także no, też wszystko jest dostępne i u mnie na YouTubie też jest dużo rzeczy. Także można najpierw zacząć tu, a potem właśnie rozszerzać, po prostu szukać na YouTubie. No ale wydaje mi się, że najlepiej jest jednak pójść na jakiś kurs albo po prostu w coś zainwestować, bo jak się zainwestuje pieniądze w coś, to jest większa motywacja. Tak, ja sama po sobie wiem, jak kupuję swój kurs u mojej nauczycielki, bardzo mnie boli, bo to drogi wydatek, ale jak już zapłacę, to chodzę i robię to zadanie w tramwaju, ale robię, więc nie polecam ogólnie robić chińskiego w tramwaju, moi drodzy, a to tylko tak mówię, bo ja po prostu też jestem człowiekiem i czasami bym prawie nie dowiozła, ale dowożę za wszelką cenę. Także jest dużo tego, wystarczy wpisać w YouTube. No w YouTube wydaje mi się to jest, jeśli ktoś się faktycznie chce uczyć języka, to instagramowa rolka nas za wiele nie nauczy, nie oszukujmy się. Na YouTubie się znajdzie fajne rzeczy też.
Pod tym filmem na pewno dodam wszystkie linki.
Super.
Do kursów i do twojego newslettera. Więc dziękuję, jeżeli kogoś interesuje nauka pewnie języka chińskiego, to jest dobre miejsce, żeby zacząć.
Dzięki, Michał.
Jakie najważniejsze słowa albo zwroty twoim zdaniem warto znać, będąc w Chinach?
Mm-hmm. Wydaje mi się, że takimi top będzie przywitanie, ni hao. Spróbuj powtórzyć. Ni hao.
Ni hao.
Myślę, że to jest cudowne.
Między innymi tak? Dlatego, że jest podobne do mojego imienia.
Tak, brzmi super.
Podobnie.
Brzmi podobnie, dużo ludzi też tak myśli, dokładnie. Kolejna rzecz to xie xie, czyli dziękuję, xie xie. Możesz spróbować też. O, to widzicie, też jak Michał świetnie wymawia, brawo. Można też się nauczyć, jak powiedzieć toaleta. Cysło. Mhm, super, cysło. To jest właśnie toaleta, bo moja siostra jak jechała do Chin, akurat jechała beze mnie, to tylko się właśnie mnie pytała, jak powiedzieć toaleta, bo bała się, że się czymś zatruje. Co jeszcze możemy znać? Na przykład wydaje mi się, że też może przydatne być takie przepraszam, które możemy użyć i kiedy przepraszamy wyrażając skruchę i kiedy chcemy na przykład przejść, nie wiem, w metrze czy coś, a puhao isy. Super, puhao isy. To jest takie, które możemy użyć i zadając pytanie, i przedzierając się w puhao isy. Puhao isy, tak. Możemy też użyć go zadając pytanie, takie przepraszam, zadając pytanie. Możemy przechodząc w metrze i możemy też przeprosić za coś tym puhao isy. No, myślę, że jeszcze ewentualnie fajnie by było znać restaurację, tak, i hotel, czyli na przykład fanguan. Restauracja. Fanguan. Super. Fan to posiłek, guan to lokal.
Dobrze,
lokal
idzie, chyba
posiłkiem.
Się zapiszę na kurs.
Super ci idzie. I hotel podobnie też będzie miało guan. Guan, czyli lokal. Bing guan. Bingguan.
Bingguan.
Dokładnie. I Bin to jest gość, Bingguan, lokal dla gości. Ogólnie na hotel też jest śmieszna nazwa Jiao Tian, czyli sklep z alkoholem. Nie wiem dlaczego hotel po chińsku to sklep z alkoholem, ale myślę, że wiele osób w barze hotelowym może mi o tym opowiedzieć. Tak, więc myślę, że te słowa na początek wystarczą, a ogólnie jak się będzie jechało i chciało się coś konkretnego zwiedzić, no to wtedy fajnie też wiedzieć, jak się te zabytki po chińsku nazywają, nie? Czyli na przykład tam chiński mur, Changcheng, jakby nie musisz już powtarzać, chyba że się wybierasz do Chin, to wtedy wiesz, napisz do mnie to, pogadamy, Changcheng, albo nie wiem, dajmy na to armię terakotową, no to wtedy Qinshihuang, Bingmayong, no już trudniejsze, nie? Te zabytki będą trochę trudniejsze, no bo wiadomo, to już nie podstawy, tylko raczej wisienka na torcie. Więc jakby się jechało do Chin, to myślę, że fajnie też te nazwy zabytków sobie poznać, żeby wiedzieć, co zobaczyć i jak o to zapytać.
Ale jeżeli ktoś się wybiera do Chin i liczy na to, że wszędzie się dogada po angielsku, to myślę, że się przeliczy.
Myślę też, że się przeliczy.
Ja miałem takie doświadczenia, byłem w Chinach co prawda tylko jeden dzień, ale no chyba nigdzie nie byłem w stanie się dogadać bez problemu po angielsku.
Zawsze to były jakieś
pojedyncze słowa, a przeważnie to było przez tłumacza Google, bo większość
tak,
osób,
tak,
z którymi miałem styczność, nie znała właściwie ani jednego słowa po angielsku.
No, w Chinach tak jest. Tak, tak, w Chinach tak jest. Może w Szanghaju byłoby trochę inaczej, ale też zależy, gdzie byś był. W tych takich dzielnicach dla obcokrajowców, czyli na przykład koncesji francuskiej, gdzie dużo właśnie obcokrajowców tam mieszka w takiej bańce, bo tam akurat kawiarnie, restauracje, wszyscy mówią po angielsku, pięknie, no to akurat tam jest inaczej, ale tak normalnie, no to tak, no w Chinach, jeżeli się chce tam pojechać w podróż, to wydaje mi się, nie z biurem podróży, które organizuje nam każdą minutę 14 dni, no to tak, no takie podstawowe rzeczy warto znać. Właściwie mam też taką uczennicę, z którą się przygotowujemy, zresztą już nie z jedną osobą się przygotowywaliśmy, też organizowałam warsztaty i będę organizować poszło, czyli szło to jest mówić po chińsku, czyli pogadaj. I tutaj z taką moją koleżanką, nauczycielką po fachu, ale z Chin, Mei Yen, organizujemy właśnie warsztaty, żeby się rozgadać po chińsku przed podróżą do Chin. Mam jedne dostępne u mnie na kursy langlang.pl właśnie o przemieszczaniu się. Teraz będzie coś też o sklepach, o lekarzu i tak dalej. Także takie powiedziałabym, no przed wyjazdem do Chin, jeśli faktycznie chce się tej kultury doświadczyć, to fajnie byłoby się nauczyć takich podstaw. Tutaj te 7 słów, co powiedziałam, no nie wystarczy, jeśli się jedzie samemu, nie ukrywajmy. Ale tak, no na Tajwanie jest trochę inaczej. Tajwan w ogóle ma taką super ambitną tutaj próbę, że do 2030 ma być krajem dwujęzycznym, znaczy tam jest w ogóle 11 języków narodowych, ale chce, żeby był chiński i angielski, tak jak na przykład w Singapurze jest. Natomiast jak była na Tajwanie, to muszę stwierdzić, że czas ucieka, Tajwańczycy, czas ucieka. No i tak jak rozmawiałam na przykład z koleżanką, która tam mieszka, ma męża Tajwańczyka i córeczkę, pół Polkę, pół Tajwankę, przesłodkie dziecko i cudownie jest widzieć dziecko 5-letnie, które się przerzuca z polskiego na chiński płynnie, to jest niesamowite, ale ona mówi, że nie ma szans, że jakby naprawdę nie ma szans do 2030 roku. Natomiast tak mogę to stwierdzić, że szczególnie w dużych miastach na Tajwanie, w Tajpej na przykład, w Kaohsiungu, no to tak, można po angielsku się dogadać bardziej niż w Chinach na pewno. Jeśli ktoś w ogóle się wybiera, to na takie pierwsze zetknięcie z kulturą chińską powiedziałabym, Tajwan jest lepszą opcją, moim zdaniem.
Czy są jakieś słowa charakterystyczne dla języka chińskiego, których nie da się łatwo przetłumaczyć albo na polski, albo na angielski?
Tak, jednym z nich jest chabuduo. A chabuduo dosłownie znaczy brakuje niewiele. Można go tłumaczyć jako prawie, ale to nie do końca będzie to, albo takie w miarę, to też nie do końca będzie to. I chabuduo to może być też przymiotnik, czyli to może być takie, że zrobione no niby do końca, ale jednak nie, że już jesteśmy bliżej niż dalej końca. Natomiast no może to trochę denerwować, bo dużo rzeczy w Chinach, jeśli chodzi też o jakieś budynki, czy o jakieś projekty, jest właśnie tak zrobione, tak czabudło, czyli no jest po prostu, ale...
Czyli po japońsku jako tako.
No, jako tako, dokładnie, tak, że no jest w miarę to ogarnięte, ale jeżeli ktoś lubi taką super porządną organizację i wiedzieć wszystko zawczasu i dokładnie i być poinformowanym, to organizując projekt, przynajmniej ja z moim doświadczeniem, jak na przykład występowałam w Chinach i śpiewałam tam koncerty, że chciałam wiedzieć, co będzie się działo, tą agendę poznać, to dowiadywałam się w momencie, kiedy stałam za sceną, co się będzie działo. I nie wiem, czy to dlatego, że jestem obcokrajowcem. Może tam inni ludzie, jakby ja mówiłam po chińsku, ale jakby po prostu wszystko było czabudło. Wszystko albo wyjdzie, albo nie. Po prostu jedziemy z tym koksem i tyle. Więc czabudło jest na pewno... No też na przykład to widać, jak nie wiem, są jakieś budynki i jak to jest kończone wszystko, no polski majster to by tam płakał, jakby widział, jak to jest wszystko zrobione po macoszemu, no ale jest zrobione, tak? Innym słówkiem, które też jest takie trochę nieprzetłumaczalne, jest wan, które można tłumaczyć jako bawić się, a hawan jako taki fajny, ale do zabawy. I strasznie trudno to jest przetłumaczyć. Chińczycy często tego wan używają, jak na przykład chcą z kimś się spotkać i miło spędzić czas. Ale widzicie, no ja już muszę powiedzieć, miło spędzić czas albo, nie wiem, zabawić się, tylko tutaj właśnie to ma już w polskim takie, no nie wiem, może dziwne skojarzenie, ale że nie wiem, z alkoholem czy tam z czymś. Natomiast one nie do końca. One to może być po prostu, nie wiem, że jedzie się do jakiegoś miejsca i się jest wiedza i oni mogą powiedzieć, że i po polsku by to było idę się zabawić w Warszawie. Jadę się bawić w Warszawie, tak? No, brzmi to dziwnie. I też koledzy, którzy gdzieś tam w Chinach
czyli
korzystali z Tindera.
Have fun po angielsku, tak?
Trochę tak, ale Chińczycy to tłumaczą na angielski jako play. I na przykład koledzy korzystali z Tindera w Szanghaju i pisali z Chinkami, to one na przykład pisały do nich Do you want to come out and play? No i oni już, o ja, ale te Chinki są takie super, one już mnie gdzieś tam zapraszają. A ja im mówię, chłopie, ona ci pisze Ni yao bu yao chu qu wan, czyli chcesz właśnie miło spędzić czas, have fun, ale właśnie have fun jest jeszcze czymś trochę innym. One ma bardzo dużo znaczeń, właśnie i zwiedzanie, i po prostu hangoutowanie wspólne, że się razem spędza po prostu czas. Więc one bym powiedziała, że jest bardzo trudne do przetłumaczenia. I jeszcze takie jedno to będzie mafan. Mafan może być tłumaczone trochę jako takie problematyczne, jako upierdliwe. To bym powiedziała, że po polsku upierdliwy jest takim dobrym tłumaczeniem, ale nie do końca, bo mafan też może być używane jako takie, jak zwracamy się do kogoś z prośbą i mówimy takim uniżonym tonem, że no bardzo cię przepraszam, że ci zabieram twój cenny czas, ale czy mógłbyś coś dla mnie zrobić? Więc po polsku tyle. A po chińsku mafan mi, więc mafan też jest dobrym. I ostatnie yuanfen. Yuanfen to trochę takie przeznaczenie, a trochę, no nie do końca przeznaczenie, że coś jakby miało się wydarzyć i jakby w tym momencie się wydarzyło, co się miało wydarzyć, że to jest taki niby przypadek, ale jednak chyba nie. Taki no. Także jest kilka takich słów faktycznie. Ale dużo, polski jest też bogaty, więc da się też dużo tutaj wynaleźć ciekawych słów polskich, żeby przetłumaczyć.
Okej, i ostatnie pytanie. Jakie masz rady dla osób, które chcą zacząć lub niedawno zaczęły uczyć się chińskiego?
Super pytanie. Pierwsza rada to słuchać więcej, niż myśli się, że się słucha i że to jest wystarczająco. Myślisz, że słuchasz wystarczająco? Słuchaj 3 razy więcej. Tak jak mówiłam, tutaj bardzo ciężko środowisko chińskojęzyczne, nie jesteśmy otoczeni tym językiem, więc szczególnie na początku nawet taki szum językowy, jak się robi posiłek, nie wiem, sprząta się w słuchawkach, jedzie się w transporcie publicznym, to słuchać tego chińskiego, ile wlezie. więcej niż się wydaje. Moja uczennica zastosowała to, ostatnio robiłam taki webinar właśnie, jak zacząć uczyć się chińskiego w 2024 roku i tam dawałam dużo fajnych rad, ale właśnie uczennica jedna zastosowała tą radę, słuchać więcej i po prostu słuchała, miałyśmy webinar miesiąc temu, jak spotkałyśmy się w czwartek na zajęciach, mówię, Daria, co się stało z twoimi tonami, no mówisz super, mówisz tak pięknie, ona mówi, no po prostu zaczęłam więcej słuchać, słucham w każdej wolnej chwili sobie coś, puszczam i te tony teraz mi jakoś tak łatwiej wchodzą. Albo jak słuchają ludzie, oglądają jakieś seriale, to po prostu zapamiętują słówka niektóre, bo widzą, z kontekstu się uczą jak dzieci, prawda, z tych sytuacji. Także słuchać jak najwięcej się da, naprawdę jak najwięcej się da. Nawet jak się nic nie rozumie na początku, to słuchać, żeby ten język nie wydawał się dziwny, bo ten język wydaje na początku się, pamiętam, taki bardzo dziwny, jak się go nie zna, no nie? A żeby on był normalny dla nas, dla ucha, przyjemny. Także słuchać więcej. Kolejna rzecz, przez to też, że tutaj znowu nie ma tego środowiska, jak już się tego języka trochę liznęło, mówić do siebie, jeżeli nie ma się do kogo mówić. Mówić do siebie, opisywać swój dzień, opisywać swój pokój. Jak czegoś się nie wie, sprawdzać od razu, jak to słówko powiedzieć. I na przykład kilka razy sobie je powtórzyć w głowie. Tak, żeby ciekawić się po prostu i drążyć. Wtedy naprawdę to fajnie wchodzi. Ja na początku właśnie mówiłam do siebie po chińsku bardzo dużo. Wiem, że to jest może, nie wiem, może to jest dziwne, ale jak się jest samemu w domu, no to przecież nikt tego nie słyszy.
Nie, to nie jest dziwne, bo ja sam do tego zachęcam.
Dokładnie, także mówić do siebie dla mnie to jest wspaniała rada. Oczywiście jak się ma do kogo mówić, to w ogóle tu super, ale jak się nie ma do kogo mówić, to mówić do siebie. Trzecia rada, może nieoczywista, uczyć innych. Ale nie mówię tutaj, że nie wiem, nauczymy się pięciu słów i otwieramy profil na Instagramie i uczymy chińskiego profesjonalnie. Tylko jak się czegoś ciekawego nauczymy, to przy jakiejś rozmowie, nie wiem, z zainteresowanym człowiekiem, tutaj partnera czy partnerki, może nie obciążajmy za dużo, ale ej, a wiesz, że po chińsku dom to jest ja i to jest świnia pod dachem, bo kiedyś trzodę chlewną utrzymano pod dachem dlatego, żeby było ciepło? Albo ej, wiesz, że w wielu słowach chińskim, które są związane z mówieniem, będzie część składowa usta? Albo cokolwiek, czyli przekazywać wiedzę innym, bo wtedy musimy my tę wiedzę, którą mamy, szybko skonsolidować w jak najbardziej taki kąskowy, mały, przegryskowy sposób, żeby ta osoba, która jest totalnie na ten język, nie ma z nim żadnego związku, żeby zrozumiała, co my mamy na myśli, wtedy to zostanie u nas w głowie na dłużej. I co jeszcze bym powiedziała? No i chyba tyle. To są takie najważniejsze. No i po prostu... Wydaje mi się, że jak z każdym językiem. Fajnie, jak chiński stanie się częścią naszego dnia, naszym nawykiem i jak my będziemy mieć tą tożsamość osoby, która regularnie uczy się chińskiego. Bo jeżeli my sobie mówimy, uczę się chińskiego, a to znaczy, że nie wiem, przyjdziemy na jedne z 10 zaplanowanych zajęć raz w miesiącu, bo inne przełożyliśmy, albo coś ważnego zawsze było, albo głowa nas bolała. Ja rozumiem, że czasami trzeba sobie odpuścić. Ja tutaj akurat może mam delikatny problem z odpuszczaniem, ja lubię robić dużo i zawsze, ale kurde, ludzie też czasami tak poddają się w połowie drogi bardzo szybko, ucząc się języków obcych, a czasami trzeba zrobić coś trudnego, nie? I przysiąść i codziennie zrobić, nawet 5 minut, nawet 3 minuty, ale żeby to był nawyk i żebyśmy mieli tożsamość. Nie, ja nie mogę zostać dłużej, bo mam o 10 sesję z chińskiego i uczę się chińskiego, nie? Myślę, że z każdym językiem tak jest. Jeżeli się chce cokolwiek chyba w życiu zrobić, no to to musi stać się częścią naszego życia i to jest, myślę, taka duża rada, że zapytać się siebie, czy ja mam 10 minut dziennie na te fiszki, czy nie mam, bo jeżeli przez miesiąc się okaże, że nie mam, no to chyba nam się nie chce tego języka uczyć, nie? To wydaje mi się, że to z każdego języka tak trochę jest. Także tutaj by były moje rady. I słuchać jeszcze. Mówiłam to, ale jeszcze raz powtórzę, słuchać. Słuchać więcej niż wcześniej powiedziałam. Najwięcej słuchać.
Mam nadzieję, że przynajmniej część osób, które nas słuchały, poczuły się w jakiś sposób zachęcone do nauki języka chińskiego. Więc na koniec powiedz, gdzie w internecie można cię znaleźć, bo warto by było, żeby takie osoby cię śledziły i korzystały z twojej wiedzy.
Pewnie. Pewnie. Można znaleźć mnie na Instagramie langlangpodłoga.pl. Można mnie znaleźć na TikToku tak samo, na Facebooku langlang.pl. I można znaleźć moje kursy, webinary na kursy.langlang.pl. I też jestem od całkiem niedawna na YouTubie i będzie więcej tego YouTuba na pewno. I tam jest chiński z Basią Laoszy. Langlang, chiński Langlang, na pewno jak wpiszecie, to też mnie znajdziecie i tam jest bardzo dużo materiałów dla początkujących, też bezpłatnie do pobrania znaki, bezpłatne materiały do pobrania w bio, słówka, ćwiczenia interaktywne, więc no, jeżeli ktoś chce zacząć się uczyć chińskiego, to u mnie na YouTubie od początku można przerobić wszystkie filmiki i pobrać bezpłatne materiały i bezpłatne ćwiczenia. Myślę, że no już łatwiej nie może być. Jak ja bym chciała taki kanał znaleźć, jak się zaczynałam uczyć chińskiego, to by było super.
Mam nadzieję, że będzie tego więcej, bo dobrze ci idzie.
Dzięki,
a wszystkie
Michał,
linki
będzie.
Będą oczywiście pod tym filmem.
Dzięki za zaproszenie. Siedzi.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dzięki.